studiu witam teraz Melanię Dominiak, terapeutkę środowiskową, suicydolożkę, pracowniczkę Ośrodka Środowiskowej Opieki w Zgierzu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Na trudne tematy będziemy rozmawiać. Duży taki ładunek emocjonalny pewnie też będzie nam towarzyszył. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały o zdrowiu psychicznym, a właściwie o tym, dlaczego tego zdrowia psychicznego mamy coraz mniej. Bo rzeczywiście chyba obserwuje się coś takiego, że po pierwsze, nakłady na ten sektor zdrowia psychicznego są coraz większe. To zdaje się wczoraj czy przedwczoraj dowiedzieliśmy się od ministra zdrowia, że przekroczą w tym roku 1 mld zł. To już jest bardzo duża kwota, ale to znaczy, że potrzeby są duże. Czy da się tak całościowo powiedzieć, że jesteśmy coraz mniej zdrowi psychicznie jako Polacy?
To zanim odpowiem na to pytanie i mam nadzieję, że mi ono gdzieś nie umknie, to chciałabym się trochę odnieść do tej kwoty, która jest przeznaczana na opiekę psychiatryczną. Na pewno środki wzrosły, zwłaszcza w takim też obszarze reformy, która się zadziewa w naszym kraju już od paru lat. Reformy psychiatrii skierowanej przede wszystkim tutaj w kierunku dzieci i młodzieży. I myślę sobie, że bardzo dużo tych środków idzie na uruchomienie między innymi pierwszych poziomów referencyjnych, które ruszyły w 2019 roku. To są ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej, w którym mogę powiedzieć, zaszczyt pracować.
Według mojej wiedzy takich ośrodków w Polsce jest około 360 w tym momencie.
Tak, ponad dzisiaj sprawdzałam tak naprawdę dane z końca lutego i to jest ponad 360 ośrodków właśnie takich tych referencyjnych pierwszego poziomu. Tyle działa w naszym kraju. W naszym województwie jest ich około 11.
W związku z tym stosunkowo niewiele. Wydawałoby się, bo założenie samo jest takie, żeby zapełnić tymi ośrodkami w miarę równomiernie cały kraj.
Tak, i taki jest trend, tylko proszę też pamiętać, że to jest jakby pierwszy poziom referencyjny, za moment za nim mamy drugi poziom referencyjny, a za nim mamy trzeci poziom referencyjny, czyli tak naprawdę wielospecjalistyczne szpitale psychiatryczne, czy specjalistyczne szpitale psychiatryczne, natomiast myślę sobie, że te drugie poziomy to też są takie poziomy, które na ten moment jakby zaczynają powstawać w naszym kraju. Oczywiście jest ich mniej zdecydowanie niż pierwszych poziomów referencyjnych, natomiast one są. To są takie struktury, których do tej pory nie było. I w takich ośrodkach pracują przede wszystkim osoby, my to nazywamy takim zespołem miękkim, to znaczy pracują psychologowie, psycholożki, pracują psychoterapeuci, pracują terapeuci rodzinni, no i taka nowa funkcja, która się też zadziewa w naszym kraju, terapeuta środowiskowy, myślę sobie w odniesieniu przede wszystkim tutaj do dzieci i młodzieży.
To jest taki zespół pierwszego kontaktu.
To jest taki zespół pierwszego kontaktu, idea jest taka, żeby być jak najbliżej życia, jak najbliżej środowiska dzieci, żeby tych dzieci nie wyrywać ze środowiska i żeby ograniczyć ilość pacjentów na oddziałach dziennych psychiatrycznych. I to jest jakby główna idea, żeby jakby zanim dziecko trafi do tej specjalistycznej opieki, żeby miało i w miarę szybko otrzymało takie wsparcie już na początku, wtedy, kiedy te pierwsze problemy zaczynają nam się pojawiać tutaj w życiu człowieka.
To tym bardziej chciałoby się, żeby te ośrodki znajdowały się gdzieś blisko miejsca zamieszkania, żeby łatwo było tam dotrzeć.
Tak, taka jest też idea. Idea jest taka, że taki ośrodek działa po pierwsze w środowisku, czyli robi sobie takie duże rozpoznanie tego środowiska, w którym pracuje. Nawiązuje kontakty ze szkołami, nawiązuje kontakty z przedszkolami, tak żeby ta informacja jakby szła w świat. Mamy takie doświadczenie, że najlepiej działa jednak poczta pantoflowa. To znaczy dobrze jest odwiedzić takie miejsce, odwiedzić szkołę, odwiedzić miejsce, gdzie przebywają po prostu dzieci, tak? I zostawić po prostu swoje namiary, zostawić informacje o tym, że taki ośrodek jakby funkcjonuje.
Skoro padło już to hasło dzieci, młodzież, to czy rzeczywiście jest tak, że coraz młodsi potrzebują pomocy?
Myślę sobie, że jak patrzymy na różnego rodzaju statystyki, to jak najbardziej coraz młodsze dzieci potrzebują wsparcia, ale też proszę pamiętać, że ja mam takie poczucie, że nasza świadomość też bardzo wzrasta. Że to jest jakby z jednej strony oczywiście potrzeba, ale świadomość rodziców, świadomość dzieci też jakby wzrasta. I o ile w przypadku rodzin, tak, dzieci, myślę sobie o małych dzieciach, takich, z którymi jakby trudno jest pracować indywidualnie w gabinecie jedną godzinę w tygodniu, ponieważ to się nie przekłada na efekty. W związku z tym takie dzieci, jeżeli trafiają do nas, są obejmowane przede wszystkim wsparciem w formie terapii rodzinnej, tak, bo tam tak naprawdę potrzebna jest psychoterapia rodzinna. Jeżeli to nie jest dobre działanie, może takiego działania rodzina nie potrzebuje, wtedy ruszamy z psychoedukacją, czyli jakby przygotowujemy rodziców do tego, w jaki sposób powinni pracować, tak, z dziećmi. Podpowiadamy różnego rodzaju sposoby, ale myślę sobie też o tym, że dajemy przede wszystkim wzmocnienie tym rodzicom, że to nie jest tak, że oni muszą wiedzieć wszystko, tak, że to jest takie jakby bardzo, bardzo ważne, żeby mieć wiedzę na każdy temat, że każdy z nas jest tylko człowiekiem, w związku z tym słabsze momenty nam się też zdarzają. Natomiast fajnie jest jakby o tym wiedzieć i fajnie jest też zdjąć takie poczucie winy z tych rodziców.
No właśnie, bo można by zacząć się zastanawiać, czy wzrastająca liczba zdiagnozowanych pacjentów psychiatrycznych nie wynika z tego, że po prostu diagnozuje się więcej. To znaczy, jeśli mamy świadomość, to częściej idziemy do lekarza, do psychiatry i wtedy kończy się to diagnozą. Zastanawiam się też, czy taka nadmierna świadomość nie będzie prowadziła do jakichś nadużyć. To znaczy nadużyć w takim sensie, że za chwilę wszyscy będziemy chodzić do psychologa lub psychiatry. Nie wiem, może to jest błędne myślenie, ale gdzieś tam wiem, że starszym pokoleniom nie mieści się w głowie, żeby na przykład z 4-letnim dzieckiem udać się do psychologa.
No myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę tak, że uważam, że lepiej zrobić coś nadmiarowo, niż tego nie zrobić. I jak patrzę z pozycji suicydolożki, to wolę pytać i wolę nadmiarowo działać, niż nie dopytać i tonąć w jakichś niedomówieniach, albo nie zauważyć, że coś niepokojącego się dzieje. To jest tak, że myślę sobie, że nasze pokolenie, tak, i to, przez co przeszliśmy, myślę sobie tutaj o COVID-zie, myślę sobie o wojnie w Ukrainie, która się zadziewa i która wywarła na nas przeogromny wpływ, i to, że coraz więcej w ogóle mówi się, bo jakby zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, to jest taki temat, który w debacie publicznej, no, jest bardzo obecny w tej chwili. Ja się bardzo z tego cieszę, że o tym się dość dużo mówi, natomiast bardzo mi tu brakuje takiego elementu integracji działań, tego, co się zadziewa, na przykład w ramach reformy psychiatrii, że to, co się zadziewa w szkole.
To znaczy, żeby po prostu wszystkie te elementy systemu współpracowały ze sobą, żeby to działanie mogło się odbywać. Ale teraz tak, z czym ta nasza młodzież ma problemy dzisiaj, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne? Czy to są właśnie kwestie związane z tym, no nie chcę powiedzieć wyobcowaniem, ale z tym czasem pandemii, to znaczy spędzili za dużo czasu bez rówieśników i bez kontaktów i teraz mamy tego efekty?
To też jest tak, że dużo się o tym mówi w tej chwili i ja wychodzę jakby z założenia, że sytuacje są bardzo różne, tak? Na pewno mamy większą świadomość. Na pewno nasze pokolenie, pokolenie naszych dzieci jakby przeszło bardzo trudne sytuacje, takie, o których my nie przechodziliśmy. Natomiast myślę sobie też tak, że oprócz tej wzmożonej jakby świadomości o tym, że się dużo o tym mówi, o dużej, powiedziałabym też o dużej wrażliwości i o tym, że nasze dzieci, nasza młodzież bardzo często jest kompletnie nieprzygotowana na przeżywanie kryzysów, na radzenie sobie z kłopotami, na radzenie sobie z różnego rodzaju trudnymi stanami emocjonalnymi. I to jest takie zagadnienie, które my gdzieś spotykamy na co dzień. Dzieci coraz częściej mówią właśnie o tym, że mają myśli samobójcze, tak, że nie chce im się żyć, że bardzo często jak dochodzimy i zastanawiamy się nad tym, skąd się bierze takie podejście, dlaczego się tak zadziewa w życiu młodego człowieka, okazuje się, że to jest kwestia zauważenia to jest kwestia zaakceptowania, to jest kwestia wysłuchania młodego człowieka i zareagowania, ale z takim zaangażowaniem tego młodego człowieka. Bardzo często to jest po prostu kwestia rozmowy, która może się odbyć i nie wymaga absolutnie konsultacji psychiatrycznej.
Mhm. Czyli brakuje młodym ludziom kontaktów z rodzicami, z dorosłymi.
Myślę sobie, że umiejętności nawiązywania tych kontaktów, mówienia o swoich potrzebach, ale też zainteresowania ze strony dorosłych, tak. Myślę sobie, że pędzący świat i to, czego doświadczamy na co dzień, jest takim niepokojącym zjawiskiem, nie? Gdzie cały czas gdzieś pędzimy, cały czas jesteśmy w napięciu, cały czas jesteśmy w stresie, w gonitwie. Wracamy do domu bardzo późno. Pytania najczęściej, które padają w kierunku naszych dzieci, to są pytania, jak w szkole, tak? Młody człowiek bardzo często, jak spotyka takie pytanie, czy napotyka takie pytanie codziennie, odpowiada w porządku, tak? Mhm. I jakby na tym się dyskusja jakby zamyka. I myślę sobie, że to, co jest bardzo potrzebne, to potrzebna jest taka bliskość, no po prostu bliskość, tak? Jakby na każdym etapie, bo tą naukę tej bliskości wynosimy z domu. Tak naprawdę tam to poznajemy, widzimy, na ile jesteśmy, na ile to jest ważny element w naszym życiu. Jeżeli umiemy to i jeżeli to idziemy z tym dalej w świat, idziemy z tym do przedszkola, idziemy z tym do szkoły, tak? Idziemy później na studia. Natomiast to, co jeszcze chciałam podkreślić, to też takie pokazywanie młodym osobom, że kryzysy się zdarzają i że one są bardzo rozwojowe. I że to absolutnie nie jest tak, że nie będą nam się zdarzały porażki, tylko nastawieni na sukces i nastawieni na ciągłe zdobywanie i na ciągłe sprawdzanie się i na ciągłe ocenianie i porównywanie, jakby no, dochodzimy do wniosku, że nam się coś takiego nie może przydarzyć. A w momencie, kiedy nam się coś przydarza i jeszcze do tego nie czujemy się wysłuchani albo w ogóle nie wiemy, do kogo się zwrócić o pomoc, no to wtedy się robi po prostu dramat.
Nie chcę tutaj usprawiedliwiać rodziców, ale właściwie jesteśmy teraz w takim ciągnącym się, niekończącym kryzysie. I myślę, że tutaj spora część osób dorosłych może czuć się zagubiona i przygnębiona całą tą sytuacją, bo najpierw pandemia, potem wybuch wojny, potem narastająca inflacja, która też prowadzi do problemów domowych. I jak tutaj przekonać najpierw samego siebie, a potem jeszcze dziecku wytłumaczyć, że za chwilę to pewnie będzie dobrze, jeśli często samemu się w to nie wierzy.
Myślę sobie, że tu jest jakby bardzo dużo rozwiązań i to jest takie pytanie, na które trudno jest w ogóle odpowiedzieć, dlatego że to wszystko zależy od takiej indywidualnej sytuacji. Ja bardzo często, spotykając się z rodzicami, to im zadaję pytanie. Na co was stać, jakby co moglibyście zrobić, tak, żeby trochę więcej czasu spędzać ze swoim dzieckiem. I tutaj jakby worek tych pomysłów nam się bardzo otwiera. Jak pracuję z młodym człowiekiem, to też z młodym człowiekiem w kryzysie samobójczym, no to też bardzo często przy konstruowaniu tak zwanego planu bezpieczeństwa, jakby sprawstwo oddaję dziecku, to razem jakby konstruujemy taki plan bezpieczeństwa, czyli taki plan na wypadek, kiedy mnie się zdarzy kryzys, kiedy przydarzy mi się kryzys, co ja mógłbym zrobić. Wspólnie się zastanawiamy nad tym, co mi podnosi nastrój. Mhm. Nie? To jest też bardzo fajny taki kawałek, który można wykorzystać, zastanawiając się właśnie nad tym, jak ja mam sobie jako dorosły poradzić, tak, z kryzysem, jak ja mam sobie poradzić z tym, czego dotknąłem, tak, jak mam sobie poradzić ze swoim stresem i napięciem. I myślę sobie, że dobrze jest po pierwsze jakby zadbać o ten well-being, o to, żebyśmy mieli takie poczucie, że mamy czas dla siebie, mamy czas na relaks, mamy czas na to, żeby zadbać o swoją po prostu kondycję psychiczną. Suicydolodzy bardzo często wracają do takiego obrazu lotu samolotem i do instrukcji, której udziela stewardesa na początku tego lotu, gdzie instruuje, jak się zakłada maskę tlenową. I ta maska tlenowa pierw trafia na twarz osoby dorosłej, a dopiero później nakładana jest dziecku. Tak? Tak ma zrobić rodzic.
Najpierw zadbają o siebie.
Tak, czyli najpierw dorosły powinien jakby zadbać o swoją kondycję psychiczną. Bardzo często też spotykamy się z taką trudnością, kiedy przychodzi do nas rodzic z dzieckiem, tak, w kryzysie. Bardzo często widzimy, że rodzic bardzo potrzebuje też wsparcia, nie? W związku z tym tutaj jakby uruchamiamy też różnego rodzaju instytucje, telefony zaufania, gdzie rodzic mógłby ewentualnie prosić o takie wsparcie, czy starać się o wsparcie po prostu dla siebie. też prowadzimy w ramach nie tylko jakby nasza poradnia, ale w ogóle poradnie pierwsze poziomy, jakby pracują z rodzicem, wrzucając jakby w swoje działania taką psychoedukację, która bardzo często jest takim też podnoszeniem poczucia własnej wartości dorosłych, tak? Bo rodzic bardzo często przychodzi i właśnie bardzo często mówi, nawaliłem, tak? Jestem beznadziejnym rodzicem, tak? Jakby wszyscy widzę to, tak? Że moje dziecko ma jakąś trudność, to znaczy, że ja tutaj gdzieś nawaliłem. I to, co jest bardzo ważne w takich sytuacjach, to ważne jest danie dorosłej osobie takiego poczucia, że każdemu się może potknąć noga, nie? Że ważne jest, żebym ja wstał, otrzepał się i żebym ruszył dalej. Natomiast moja kondycja psychiczna bardzo będzie wpływała na kondycję psychiczną mojego dziecka.
Jak często zdarza się, że rodzice są na tyle świadomi, że przychodzą z taką informacją, boję się, że moje dziecko może popełnić samobójstwo? Czy to się w ogóle nie zdarza? I nie myśli się o tym?
I znowu trochę odbiję to pytanie, dlatego że to jest sprawa bardzo indywidualna. Zdarza się tak, że rodzic nie zauważy, bo dziecko nie mówi. Zdarza się tak, że rodzic przychodzi i mówi, no on, ona mówili, tak? Chce się zabić, ale wie pani, no dostała jedynkę w szkole, nie? No jak może? W ogóle tego nie wziąłem poważnie. Powiedziałem, wszystko będzie dobrze. Zdarza się też tak, że rodzic zauważa i przychodzi, tak? Czuje, że coś jest nie tak. I to jest sprawa też jakby bardzo indywidualna. Ja bym jakby wróciła też jeszcze do tej mojej wcześniejszej wypowiedzi. To, co jakby zawsze mówię rodzicom. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne, żebyście obserwowali swoje dziecko. Jeżeli zauważacie jakieś zmiany, drobne zmiany, zapytajcie się, o co chodzi. Dajcie przestrzeń do tego, żeby dziecko się wypowiedziało, żeby dać mu też taką możliwość powiedzenia o tym, co czuje. No i przede wszystkim, jeżeli dziecko przychodzi do nas, a my jesteśmy nawet bardzo zajęci albo jest bardzo późno, to pamiętajmy, zwłaszcza w przypadku nastolatków, że to może być taki moment, który trzeba wykorzystać, bo w przypadku nastolatków tych rozmów będzie coraz mniej. O ile małe dzieci będą do nas przychodziły i będą nam mówiły często o tym, czego doświadczają, co czują, z czym mają problem, nastolatkowie z różnych powodów też, nie tylko z powodu trudności komunikacyjnych w rodzinie, ale też może to być z powodu takiego, że dziecko wychodzi z założenia, że ja muszę sobie sam poradzić, nie, bo ja jestem perfekcyjny, jestem najlepszy, w związku z tym ja nie będę tutaj nikomu zawracał głowy swoimi problemami. A jeżeli jeszcze zobaczę przybitą mamę albo tatę, który też się mierzy z różnego rodzaju trudnościami, no to też nie będę go obciążał. I też takich pacjentów mamy.
A potem się okazuje, że ta jedynka w szkole, która miała być bardzo błahym powodem, to jest tylko jakiś wierzchołek góry lodowej, która pod tym wszystkim jest. No i właśnie,
Bardzo chciałabym się do tego odnieść, bo to jest dla mnie też bardzo jakby ważna kwestia, też z pozycji suicydologa i obalam cały czas ten mit, że nie ma tak, że to jest jeden powód, kiedy decydujemy się na próbę, dzieci się decydują na próbę samobójczą. To jest tak jak pani powiedziała, czubek góry lodowej i tak naprawdę tych powodów jest bardzo dużo. Też w suicydologii jest takie porównanie do szklanki, która napełnia się wodą i te krople wody, które wpadają do tej szklanki, to są takie nasze trudne sytuacje w życiu, tak?
Ale raczej błahostki, skoro krople.
Dla nas dorosłych błahostki, ja uważam, że dla młodego człowieka tragedia. Nie, bo jeżeli ja się pokłóciłem z koleżanką, to myślę sobie, że to jest bardzo trudny obszar dla młodego człowieka. My dorośli jakoś sobie to potrafimy wyjaśnić. Jeżeli ja jestem hejtowana przez kolegów czy przez koleżanki z klasy, to może być to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Jeżeli ja marzę o dobrej szkole i dostaję jedynkę, to dla mnie to jest dramat. W związku z tym jakby absolutnie nie porównywałam też tych naszych problemów do problemów jakby młodego człowieka. Natomiast wrócę jeszcze do tego porównania z tą szklanką, nie? Jeżeli nie będziemy ulewać tej wody, która się dopełnia, no to może właśnie dojść do kryzysu. W związku z tym fajnie jest z jednej strony jakby mieć taką świadomość tej szklanki, która się napełnia i mieć świadomość tego, że trzeba z niej po prostu ulewać.
Przejdziemy teraz do statystyk. Na początku tego roku Fundacja Grow Space poprosiła wszystkie komendy policji w całym kraju o informacje dotyczące zamachów samobójczych dzieci i młodzieży do lat 18. Również chodziło o informacje na temat tych zakończonych zgonem. No i mamy rekord, ale bardzo niechlubny oczywiście. Łącznie zanotowano w ubiegłym roku 2031 prób samobójczych dzieci i młodzieży, z czego 150 zakończyło się zgonem. Dla porównania rok wcześniej to było 800 prób, więc o ponad 150% wzrosła ta liczba. Jeśli chodzi o takie dane, to jeszcze jedna drastyczna informacja. Próby samobójcze osób najmłodszych miały miejsce między 7 a 12 rokiem życia. To myślę, że niektórym w ogóle w głowie się nie mieści, że dziecko 7-letnie może próbować się zabić, no bo z jakiego powodu i w ogóle dlaczego ma taki pomysł w głowie? Co panią najbardziej porusza w tych statystykach? Właśnie ten niski wiek czy sama liczba?
Wszystko mnie porusza i za każdym razem, jak mam się odnosić w ogóle do statystyki, jak mówię o statystykach, to za każdym razem boję się, że się pomylę o jedną cyfrę, a to jest ludzkie życie. W związku z tym nie będę tutaj w ogóle operowała cyframi, bo w tym jestem też niedobra. Mylę się bardzo często. Natomiast za każdą próbą samobójczą, za każdym aktem targnięcia się na swoje życie, stoi po prostu człowiek i jego tragedia. Młodzi ludzie, tak jak powiedziałam, tylko może jeszcze wrócę do jednej, bo to jest też bardzo ważna kwestia. Proszę pamiętać o tym, że te statystyki to jest też czubek góry lodowej. My naprawdę nie wiemy, ile jest prób. Często jest tak, że dziecko nie mówi o tym, że miało próby. Mamy też takie dzieci w opiece, które przychodzą i mówią, tak, wziąłem, ale obudziłem się z rana i poszedłem do szkoły. Tak, tak, miałam, ale nie powiedziałam o tym swoim rodzicom. I okazuje się, że dziecko na przykład trafia po drugiej, po trzeciej próbie samobójczej. W związku z tym bardzo często dorośli nie wiedzą o tym. Bardzo często te statystyki zbierane są, proszę pamiętać, przez Komendę Główną Policji. W związku z tym do policji tak naprawdę, policja przyjeżdżając do zdarzenia, tak naprawdę dowiaduje się o tym zdarzeniu, a do ilu zdarzeń policja nie przyjeżdża. W związku z tym to, że my tutaj mówimy o takiej ilości prób samobójczych, to jest tylko mały wycinek i tak naprawdę nie mamy świadomości, ile tych prób jest. W suicydologii mówi się, że na każde samobójstwo przypada od 100 do 200 prób samobójczych. Tak? Od 100 do 200, o więcej tych prób samobójczych. W związku z, znaczy przy tej grupie młodych osób, jeżeli mówimy o próbach samobójczych, tak jak pani powiedziała, ponad 2000, to należy do tego dodać jeszcze o 100 razy albo 200 razy więcej.
No to poruszę jeszcze bardziej.
Tak.
To znaczy, że te wszystkie młode osoby, również dzieci, zostały doprowadzone już do takiego momentu kryzysu, którego nie są w stanie przeskoczyć, to tak należy rozumieć? To jest taka ostateczność dla nich?
Czasami to jest krzyk, czasami to jest moment, kiedy chcę, żeby mnie zauważono, żeby zauważono moje problemy. Czasami to jest lęk przed tym, co będzie. Bardzo często moi pacjenci nie widzą w ogóle przyszłości. Dochodzi przed tak naprawdę podjęciem próby samobójczej, dochodzi do tak zwanego, do takiej formy presuicydalnej, kiedy to następuje tak zwane zawężenie w kontaktach z ludźmi, ze światem, a więc młody człowiek z dnia na dzień wycofuje się z kontaktów społecznych. Oprócz tego wycofywania się z kontaktów społecznych dochodzi do takiego zawężenia dynamicznego, czyli jakby dziecko w ogóle nie widzi możliwości rozwiązania swoich problemów, tak? Jakby nie widzi, to tak jakbyśmy spojrzeli przez rulon zwiniętego papieru.
Jest tylko ten problem, tak?
W tym pokoju i widziałabym tylko panią i nic więcej. Ani tego ekranu tutaj, ani tych pięknych świateł, ani mikrofonów, tylko widzę panią, czyli widzę tylko ten problem, nie widzę nic więcej. No i dochodzi też do takiej dewaluacji w ogóle systemu wartości, czyli nic się nie liczy, nic nie jest ważne.
I to jest też do proces, tego nic nie cieszy. Bo tak, to tak. Idzie za tym.
Tak, no i proszę też pamiętać, że w przypadku jakby młodych ludzi bardzo często mówimy też o takiej impulsywności w podejmowanych decyzjach. I to jest też takie bardzo niebezpieczne. W związku z tym jakby rozmowa z młodym człowiekiem na temat w ogóle myśli, zaczyna się od myśli samobójczych, tak? Ja się nie boję pytać i też jakby zachęcam do tego, żeby nie bać się pytać o to, jeżeli widzimy, że się zadziewa jakaś trudna sytuacja w życiu młodego człowieka, to należy pytać wprost, tak, o myśli rezygnacyjne, o tym, czy czasami wydaje ci się, że nie chce ci się żyć, czy czasami jest ci tak trudno, że nie wyobrażasz sobie swojej przyszłości.
Ale to nie jest w żaden sposób zachęcanie albo podsuwanie pomysłu, prawda? Bo taka rozmowa może być przez rodzica interpretowana jako właśnie, no nie będę z nim o tym rozmawiać, no bo jeszcze podsunę mu głupi pomysł.
Absolutnie nie. Ja będę wiedziała, co dolega mojemu dziecku. Ja będę miała taką wiedzę. I ja się zorientuję. Jeżeli jestem rodzicem, to poznam po reakcji mojego dziecka, czy coś jest na rzeczy, czy nie. I uważam, że jakby taka komunikacja bardzo otwarta daje nam po prostu wiedzę na temat tego, co się z moim dzieckiem dzieje. Badania naukowe też pokazują, że absolutnie nie ma to wpływu na mówienie, na wzrost ilości podejmowanych prób samobójczych przez dzieci.
Mamy takiego młodego człowieka po próbie samobójczej. W jaki sposób zacząć pracę nad tym człowiekiem, żeby było w jego życiu lepiej? Jak wygląda to pomaganie, czyli ten proces doprowadzenia do normalności?
No i tutaj też nie mam jednej gotowej recepty. Ja to nazywam takim, na początku takim wąchaniem się. Musimy się poznać. Natomiast wymaga to na pewno bardzo dużo cierpliwości, ale takiej... To jest chyba złe określenie, cierpliwość, bo myślę sobie, że to wymaga takiego bycia, uczciwego bycia z młodym człowiekiem i przede wszystkim czekania na to, co ma do powiedzenia. Czasami to jest jedno spotkanie, czasami dwa spotkania, czasami więcej spotkań. Czasami są to spotkania, które prowadzimy w naszych gabinetach, w poradni, ale czasami są to spotkania, które odbywają się i zadziewają się w środowisku młodego człowieka, tak? Tam, gdzie się czuje bezpiecznie. I moja recepta jest zawsze taka, że trzeba zauważyć, wysłuchać i być po prostu uważnym na to, co się z młodym człowiekiem po prostu dzieje.
A czy to prawda, że w takiej uważności, cierpliwości związanej ze zdrowiem psychicznym lepsi są mieszkańcy północy Europy? To znaczy, czy Finowie robią to lepiej? Zapytam już wprost.
Tak. Tak, już,
to wyjaśniam.
Już się
tak,
uśmiecham. Już się uśmiecham. Nie wiem, czy robią to lepiej, natomiast mają wspaniałą metodę, którą się zachwyciłam parę lat temu i wyjechałam w podróż ze swoim mężem. I dziękuję ci, Michał, za to, że się dałeś nakłonić. Wyjechałam w poszukiwaniu ludzi, którzy o tej metodzie mogliby coś więcej powiedzieć. Oczywiście w naszym kraju jakby toczy się dyskusja na temat w ogóle otwartego dialogu, jest fundacja otwartego dialogu, natomiast mnie zależało bardzo na tym, żeby dotrzeć do źródeł i do osób, które tą metodę wdrażały do swojej codziennej pracy. Dotarłam do takiej miejscowości bardzo, bardzo na północ Finlandii, Tornio, niedaleko Świętego Mikołaja, chociaż dzisiaj nasze gościnie z Finlandii wyjaśniły mi, że to nie jest wcale tak blisko, to jest 100 kilometrów. Dla nas Polaków to daleko, dla nich z kolei to jakby no nie jest jakaś duża odległość. I tam dotarłam do kliniki, gdzie powstała metoda otwartego dialogu. To jest taka metoda, gdzie pracuje się z pacjentem, oni pracowali przede wszystkim z pacjentem mierzącym się ze schizofrenią, dorosłym pacjentem, gdzie próbowali włączyć w działanie lokalną społeczność i osoby znaczące dla pacjenta w proces tak zwanego zdrowienia.
Czyli leczą wszyscy. Leczą sąsiedzi, leczy rodzina, leczy całe środowisko.
Tak. Leczą sąsiedzi, leczy rodzina, leczy lekarz, leczy pielęgniarka, leczy rehabilitant, leczy pani ze sklepu. Tak, leczy społeczność.
No to się u nas nie przejmie, nie wszyscy będą mieli ochotę na pewno.
No właśnie, to może tak. Jesteśmy w tej chwili w trakcie wdrażania tego pomysłu w naszej poradni i to wszystko jest jakby bardzo ze sobą powiązane, dlatego że nasza poradnia powstała też 2 lata temu i jakby psychiatria dzieci i młodzieży bardzo stawia na tak zwaną terapię środowiskową. A terapia środowiskowa to jest nic innego jak praca ze środowiskiem, praca z pacjentem w środowisku. I w momencie, kiedy staraliśmy się jako organizacja pozarządowa, Stowarzyszenie ADREM, o kontrakt z NFZ-em na powołanie tego pierwszego poziomu referencyjnego. Ja w tym samym czasie byłam właśnie w Finlandii w poszukiwaniu osób, które byłyby chętne do współpracy, ale też dałyby mi jakieś materiały do materiały związane w ogóle z metodą. I w psychiatrii mówi się przede wszystkim o tej terapii środowiskowej, o tej terapii środowiskowej, która polega tak naprawdę na tym, że po pierwsze idziemy w środowisko pacjenta, czyli jesteśmy przede wszystkim blisko niego, nie wyrywamy go ze środowiska, natomiast jakby też patrzymy na ile nasz pacjent funkcjonuje w środowisku i na ile ta pomoc w środowisku jest mu bardzo potrzebna. Z jednej strony jakby mamy też taką możliwość pracy gabinetowej, natomiast bardzo często pracujemy i przede wszystkim pracujemy jakby w środowisku, czyli pracujemy albo w domu naszego pacjenta, albo na boisku, gdzie gra w piłkę nożną, albo w klubach młodzieżowych, albo w bibliotece, albo w szkole. Natomiast wszystko jakby w związku z tym jakby ta metoda otwartego dialogu i włączenie w proces leczenia naszego pacjenta jak najbardziej mi tutaj gra i nie widzę tutaj jakichś zgrzytów.
Pasuje, tylko wymaga zaangażowania właśnie tych wszystkich stron, o czym mówiłyśmy na początku. No i takiego troszeczkę wyjścia lekarzy spoza gabinetu, tak? Bo to o to też chodzi. Koniec końców chyba głównym celem jest to, żeby dana osoba, dany pacjent funkcjonował w społeczeństwie, a więc był samodzielny, tak? To taka metoda usamodzielniania osób, które mają problemy.
Tak, w Finlandii to były lata 80., 90., bardzo dużo pacjentów nie wymagało nawet wsparcia farmakologicznego, mierzących się ze schizofrenią. Natomiast to, co my chcielibyśmy tutaj przenieść na nasz grunt, to po pierwsze jakby przenieść metodę, ale trochę zaimplikować ją tutaj do pracy z młodym człowiekiem. I tutaj dla mnie bardzo ważnym takim akcentem jest przede wszystkim przeniesienie poczucia sprawstwa, ale też poczucia odpowiedzialności za swój proces zdrowienia na dziecko. Bardzo często do naszej poradni to rodzic przyprowadza dziecko. Dziecko, które ma naciągnięty kaptur na głowę, czasami potrafi burczeć pod nosem, w ogóle nie chce tutaj być i w ogóle matka sobie coś wymyśliła, ja w ogóle nie mam żadnych trudności, żadnych problemów. Fajnie by było tą sytuację troszkę odwrócić, żeby dziecko miało takie poczucie, że ono ma wpływ na to, co się zadziewa, tak? To ono zaprasza tak naprawdę do dialogu na temat swojego zdrowia i tego, czego oczekuje od innych osób, to ono zaprasza te inne osoby. To może być psycholog szkolny, to może być pedagog szkolny, to może być wychowawca, to może być kolega, koleżanka z klasy, to może być sąsiadka, to może być pani z biblioteki, to może być dziadek, tak, osoba znacząca w życiu dziecka. I zdaję sobie sprawę z tego, że ta metoda, żeby została tutaj wdrożona u nas, wymaga oczywiście zmiany jakby w takim sposobie oczywiście podejścia, w naszej mentalności. My jesteśmy raczej takim społeczeństwem, któremu jakby trudno jest, boi się takiej stygmatyzacji. Wychodzą nam w czasie spotkań takie informacje od młodych ludzi, ale nie, ja chyba nie chciałabym, mówi jedna z pacjentek, żeby była taka sytuacja, że moja pani wychowawczyni na przykład wie o tym, że ja przychodzę i jestem we wsparciu psychologicznym czy psychoterapeutycznym.
Czyli nie chcemy się przyznawać do tego wszystkiego, chociaż to by było pewnie bardzo dobre, gdyby dziecko, młody człowiek był w stanie na przykład na forum klasy powiedzieć, słuchajcie, mam problem, chcę, żebyście o tym wiedzieli, bo może wspólnie uda nam się coś z tym zrobić. ale to na razie się nie dzieje. Tak jak pani mówi, słyszałam też o przypadkach, kiedy rodzice proszą szkołę o to, żeby na przykład o pewnych zaburzeniach, które dziecko posiada, nie mówić, żeby to ukryć, mimo na przykład, że jest nauczyciel wspomagający podczas lekcji. Mm-hmm. Ale no, szkoła wtedy ma obowiązek trzymać to w tajemnicy.
Tak, szkoła nie może ujawnić takich danych. Tak, dokładnie. To są dane szczególnie wrażliwe, w związku z tym tutaj nie ma mowy o tym, żeby o tym oficjalnie mówić, tak jakby, tak, rodzic ma prawo nie wyrazić na to zgody. Natomiast myślę sobie, że to jest też kwestia znowu dla mnie rozmowy z rodzicem i takiej psychoedukacji, nie? Bo z czegoś ta postawa wynika, nie? Jakby gdzieś się narodziła, gdzieś coś się takiego musiało zadziać, że rodzic ma takie poczucie, że czuje się niepewnie, że boi się stygmatyzacji, boi się tego, że jego dziecko będzie w jakiś inny sposób odbierane przez inne osoby. W związku z tym jakby zawsze trzeba pokazać rodzicowi plusy i minusy tej decyzji, właściwie minusy tej decyzji, którą chcieliby podjąć, ale to jest też pytanie o to, w jaki sposób ten proces jakby pomagania mojemu dziecku w szkole będzie przebiegał na poziomie szkoły, nie? Na ile szkoła się w to zaangażuje. Wychowawca, psycholog, tak? Pedagog, klasa. W związku z tym to jest taki bardzo szeroki też dla mnie kontekst i to nie dotyczy jakby tylko rodzica. Natomiast ja też zawsze próbuję jakby patrzeć na dwie strony. Z jednej strony no właśnie na tego rodzica, który przychodzi i mówi, ale ja sobie nie życzę. Tylko zawsze za tym nie życzę, coś stoi. W związku z tym też mówię o takiej uważności, żeby zwrócić uwagę na to, skąd się to bierze. I bardzo często jakby ta dyskusja z rodzicem, tak czego on się obawia, jakie są jego lęki, może doprowadzić do jakby zmiany postawy, ale też jeżeli damy rodzicowi takie poczucie sprawstwa, że on ma wpływ na tą sytuację, nie? I że jakby my tu razem możemy ten proces poprowadzić, to proszę zobaczyć, jaka się otwiera tutaj przed nami wspaniała droga.
To jeszcze powiedzmy na koniec, na jakim etapie jest wdrażanie tej metody otwartego dialogu tutaj u nas w Polsce, w Zgierzu konkretnie. Słyszałam, że jakaś delegacja z Finlandii w ogóle ma się pojawić.
Jak to pięknie brzmi, tak. Delegacja. Tak, nasz projekt, ja się w ogóle tutaj bardzo uśmiecham i proszę mnie troszkę hamować, jak ja będę tu bardzo płynąć, bo to jest moje ogromne marzenie, które gdzieś tam się bardzo spełniło, na ten moment spełniło, dlatego że wszystko zaczęło się od wycieczki do Finlandii. Tak jak powiedziałam, bardzo długa droga, w deszczu, jeszcze pandemia, w ogóle COVID. W związku z tym do kliniki mnie tak naprawdę nie wpuszczono. Natomiast nawiązałam kontakt z SATU, którą bardzo pozdrawiam. Nie wiem, czy dziewczyny będziecie dzisiaj tego słuchały, czy pewnie nie zrozumiecie, ale jutro będę wam to tłumaczyć. Natomiast bardzo w ogóle pozdrawiam wszystkie dziewczyny też z Finlandii. Od tego się zaczęło. Później pomału zarażałam inne osoby tutaj u nas w Polsce metodą. Po tym, jak już zdobyłam, czy udało nam się zbudować zespół projektowy, napisaliśmy projekt, dostaliśmy wsparcie z programu Erasmus+. No i w tym tygodniu, we wtorek tak naprawdę po raz pierwszy przywitałam dziewczyny po 2 latach. 2 lata, bo SATU nie widziałam. Tylko rozmawiałyśmy przez telefon, widziałyśmy się oczywiście online'owo, bo tych debat i spotkań na poziomie pisania projektu było bardzo dużo. Natomiast uścisnęłyśmy się po raz pierwszy w ten wtorek, w związku z tym to był bardzo znaczący dzień w moim życiu. Są dziewczyny, zbierają w tej chwili informacje na temat naszych organizacji, naszej organizacji, tego co robimy, w jaki sposób działamy. Organizujemy spotkania we wszystkich przestrzeniach, gdzie organizacja ADREM organizuje różnego rodzaju aktywności. I tutaj mogłabym opowiadać bardzo, bardzo dużo na ten temat. Natomiast też dzisiaj miałyśmy takie bardzo ciekawe i cudowne, ciepłe, uważne spotkanie z naszymi pacjentami i z rodzicami pacjentów, również z psycholożką ze szkoły, z którą współpracujemy. I to spotkanie było zorganizowane przede wszystkim po to, żeby zobaczyć, jak wygląda nasza polska rzeczywistość. Kolejnym etapem będą szkolenia już organizowane w Finlandii dla naszego zespołu. dostosowane czy dopasowane do tych wszystkich informacji, które dziewczyny tutaj bardzo skrupulatnie zbierają. Ja jeszcze chciałam powiedzieć tak a propos właśnie w ogóle psychiatrii i współpracy, tak, że w poniedziałek nasza, nie w poniedziałek, tylko we wtorek nasza grupa uczestniczyła w takim cudownym spotkaniu na oddziale dziennym naszego szpitala psychiatrycznego dla dzieci, ale też na oddziale dziennym i na oddziale dziennym przy ulicy Aleksandrowskiej.
Wszystko po prostu dzieje się tu i teraz i tak. tym bardziej cieszę się, że Radio Łódź też może być częścią tego projektu, mówiąc o nim po prostu. Melania Dominiak, terapeutka środowiskowa, suicydolożka, pracowniczka ośrodka środowiskowej opieki w Zgierzu, była moim gościem. Pięknie dziękuję za te opowieści. Myślę, że bardzo nam to otworzyło głowę.
To ja bardzo dziękuję. Wiem, że byłam chaotyczna, ale ja chaotyczna jestem, zwłaszcza w emocjach. Muszę jeszcze jedno zrobić, bo obiecałam dzisiaj, bo chciałam cały zespół nasz pozdrowić, ponieważ bardzo dużo osób jest zaangażowanych w ten kawałek związany w ogóle teraz z wdrażaniem otwartego dialogu i z dziewczynami z Finlandii. W związku z tym wszystkim i dzieciakom, z którymi pracujemy, jakby wszystkim wam bardzo chciałam za to podziękować, bo mam takie poczucie, że mam przeogromne wsparcie w was i bardzo wam za to dziękuję.